Gość.
Nasz gość przed chwilą powiedział mi poza anteną, że tam ktoś w rurę jakiś dmucha, a dało się usłyszeć śpiewanie, że coś od Krakowa. Właśnie od Krakowa, z dawnej stolicy Polski, do nas dobiegnie głos Jarka Szubrychta, którego teraz chciałbym przywitać. Dobry wieczór, Jarku.
Dobry wieczór.
To zanim zaczniemy, Jarek, o Lux Occulcie, to pozwól, że o dwie rzeczy chciałem cię spytać. Przed wyjazdem na festiwal w Groningen, tak?
Tak, tak.
Byłeś na rozdaniu w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie, na rozdaniu paszportów polityki. Byłeś w tym momencie, kiedy Zygmunt Miłoszewski powiedział słynne słowa: przychodząc na imprezę ludzi i kultury, macie państwo niezły tupet?
Owszem, byłem i zaglądałem nawet, bo z miejsca, w którym siedziałem, było dobrze widać lożę honorową, zaglądałem, jak te słowa były przyjęte.
To powiedz, jak zostały przyjęte? Konsternacja była?
Z pokerowymi minami.
czyli nieźli gracze. Jak rozmawialiśmy przed tym, to mówiłeś, że dobrze byłoby, żeby w tej kategorii, no każda jest ważna, ale w tej muzycznej, żeby zdobył Pablo Pavo, no i tak też się stało.
Trzymałem kciuki za niego, to prawda.
A teraz jeszcze słowo o Eurosonic Nordyslak, tak? Tak to się nazywa w holenderskim mieście Groningen, tym festiwalu, bo też mówiłeś, że mnóstwo ciekawej, młodej, nowej muzyki.
Tak, to jest bardzo interesująca impreza, dlatego że tam co roku w styczniu w kilkunastu klubach odbywa się kilkaset koncertów zespołów, które właściwie są wschodzące. To może nie są debiutanci, albo nie tylko debiutanci, ale to są artyści, którzy są przed jakimś przełomem w ich karierze i na tym festiwalu ten przełom może się dokonać, dlatego że wielka część publiczności to są organizatorzy festiwali letnich z całej Europy, z całego świata właściwie. I oni oglądają te wszystkie występy i jeżeli coś ich przekona, jeśli coś im się spodoba, to na ten festiwal swój zapraszają i już latem możemy takich artystów oklaskiwać na wielkich letnich scenach. I tam są rzeczywiście na przykład cały zestaw tych artystów nominowanych przez BBC do Sound of 2015, ale też na przykład Solstafir, czyli fanom muzyki metalowej zespół znany dobrze z Kapola z Islandii, która jednak ostatnią płytą trochę przebiła się do innej publiczności i też robiła tam za ciekawą nowość. Być może Solstafir rzeczywiście trafi do obiegu zupełnie innego i zresztą szczerze im tego życzę.
No, wspaniały zespół. Przypominam sobie, jak
którąś
z płyt tutaj prezentowałem, to paru słuchaczy napisało, że w ogóle się nie spodziewali. To tak standardowo myślą, z takiej muzyki, z takiego kraju.
Tak, ale Solstafir gdzieś więcej teraz słychać tej Islandii w ich muzyce, ale bez straty absolutnie dla klimatu, dla wartości. No i koncert, na którym byłem, zachwycający.
No to może gdzieś ten Solstafir latem, niekoniecznie latem, ale zawita do naszego... Ty na pewno będziesz wiedział, oni grali w Polsce?
Grali, to chyba całkiem niedawno. Klubowy koncert, natomiast no właśnie dla swojej publiczności, a takie festiwale jak Eurosonic, one pozwalają trochę wypłynąć na szersze, a już na pewno na inne wody. No i rzeczywiście sporo ciekawych rzeczy, była trupa teatralna, czy para teatralna, teatralno-muzyczna z Ukrainy, i była świetna młoda raperka z Wielkiej Brytanii. I to tak, wiesz, te wszystkie, i Solstafir, te wszystkie trzy koncerty widziałem w przeciągu 2 godzin, więc rozstrzał bardzo szeroki, ale to wszystko bardzo interesujące.
No to powiedzmy przy okazji, bo to chyba też tamta nagroda została wręczona, Katowicki Festiwal Nowa Muzyka został nagrodzony w kategorii Najlepszy Mały Festiwal, tak?
Tak jest to. Oklaskiwaliśmy, byłem na tej gali, jako że my, czyli festiwal, z którym współpracuję, w festiwalu również byliśmy nominowani w innej kategorii. W tym roku tylko, albo aż na nominacji się skończyło, bo konkurencja rzeczywiście zacna i bardzo, bardzo mocna. No ale sama impreza bardzo ciekawa. Bardzo dużo też polskich festiwali było w tym roku nominowanych. Wydaje mi się, że to był rekordowy rok pod względem nominacji dla polskich festiwali w bardzo wielu kategoriach, więc to też takie trochę było nasze polskie święto. Spotkaliśmy się tam wszyscy od openera po Woodstock i dobrze się bawiliśmy.
No dobra pasa dla polskiej kultury. No, rekordowa ilość nominacji, jeśli chodzi o Oscary. Jak tutaj mówisz, rekordowa ilość nominacji.
Na pewno tak.
Same dobre informacje. Ale dobrze, teraz o Lux Okulcie. Ja może zacznę od takiej historii sprzed wielu, wielu lat. To był 90, chyba 6 rok. Ja 3 dni spędziłem w Dukli. Wiedziałem, że taki zespół Lux Okulta istnieje, ale jakoś nie udało mi się, jak wróciłem z tej Dukli, to Mariusz Kmiołek się mnie spytał, no jak, widziałeś gdzieś tam chłopaków z Lux Okulty? Ja mówię, nie, a pytałeś, no i to nikt nie wiedział. No i nigdy bym nie pomyślał, że mamy rok 2015, płyta w zeszłym roku, że zespół Lux Okulta wymyśli coś takiego. Jarek, może takie jest trywialne pytanie, ale powiedz, jak do tego doszło, że słuchamy Lux Okulty na płycie Kołysanki? A, jeszcze jedno zdanie. O tej płycie jako pierwszy powiedział mi Remo Milczarek, który mówi tak, posłuchaj, zobaczysz, bo ja wtedy nie wiedziałem, zobaczysz, nie? Tylko tyle mi powiedział. I rzeczywiście zobaczyłem, posłuchałem, odpadłem i za każdym razem znajduję coś nowego w tej muzyce, ale teraz już artyści oddaję głos.
No ja tak naprawdę nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że tu nie było żadnych planów. Myślę, że naszym sojusznikiem w powstaniu tej płyty i w tej drodze do takiego właśnie, a nie innego finału był fakt, że zespół praktycznie nie istnieje od kilkunastu lat. Nie mamy kontraktu, nie gramy koncertów, nie spotykamy się na próbach. Myśleliśmy nawet, że nie mamy publiczności. Rzeczywiście myślałem, że pamięta nas raptem kilkanaście osób, a okazało się, że trochę więcej. I gdzieś, wiesz, dzieci odchowane, nasza mała stabilizacja zawodowa osiągnięta, kryzys wieku średniego zamajaczył na horyzoncie i spotkaliśmy się, nie pierwszy raz zresztą, bo przy każdym spotkaniu, na którym przynajmniej po dwie lampki wina z Jurkiem wypiliśmy, zespół reaktywowaliśmy, ale kiedyś doszło do takiego spotkania, że to się naprawdę dokonało. A że, jak wspomniałem, nie ma składu i nie było, i nie było sal prób, to postanowiliśmy zrobić materiał taką metodą właśnie producencką, czyli gdzieś tam najpierw dłubiąc jakieś demówki, potem dokładając, dogrywając do tego poszczególne instrumenty, i dokładając, składając kolejne warstwy, a następnie na miksach zdejmując to, co wydaje nam się niepotrzebne. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak się umówiliśmy, tak zrobiliśmy.
Ale dla was to też, jak już to stworzyliście, zrobiliście, to było to dla was niespodzianką, jaki jest efekt tego, czy też już przed tym wiedzieliście, że to będzie miało taki właśnie...
Nie mieliśmy pojęcia, dokąd dojdziemy. Oczywiście gdzieś na pewnym etapie to zaczęło się pojawiać i nabierać kształtów, więc po ostatnim miksie tego pełnego zaskoczenia już nie było. Natomiast gdy byliśmy na początku drogi, nigdy w życiu nie przypuszczałbym, że to będzie tak brzmiało.
Jarku, jakbyś w pierwszej kolejności, jak zadać to pytanie, kim bardziej się czujesz? Albo kim w pierwszej kolejności jesteś? Muzykiem? Dziennikarzem? No nie wiem, pisarzem, bo organizatorem czy animatorem kultury?
Ogólnie
czy po prostu artystą?
Artystą bywam albo bywałem. Ogólnie czuję się popularyzatorem, widzisz, nawet nie potrafię tego wypowiedzieć, ale naprawdę czuję się popularyzatorem muzyki i w różnych dróg, różnymi kanałami staram się to robić i głównie jest to działalność dziennikarska. Dziennikarzem rzeczywiście jestem najczęściej i właściwie codziennie, bo te moje książki to również nie jest pisarstwo, ale dziennikarstwo, tyle że w takiej trochę odmiennej formule. Natomiast no, muzykiem nie, zupełnie nie. Wiesz, ja przez ostatnie 15 lat muzykiem byłem przez może jakieś 2 lub 3 godziny w sumie, kiedy nagrywałem te wokale. W ogóle nie przygotowywałem ich, to były wszystko rzeczy, które praktycznie improwizowałem. Improwizowałem w studiu przed mikrofonem, zarówno linie wokalne, jak i połowa tekstu, więcej pewnie niż połowa tych słów, które tam wyśpiewuję, czy też wypowiadam, czy mruczę, czy szepczę. To też są improwizacje, więc zresztą zostałem zmuszony zupełnie do tego przez kolegów, bo uważałem, że nie nadaje się do takiej muzyki, gdyż żaden ze mnie śpiewak, że powinni sobie wziąć kogoś, kto bardzo ładnie im tam zaśpiewa do tych ładnych melodii, ale uparli się, że powinienem spróbować, więc szedłem do kabiny, założyłem słuchawki, włączono mi mikrofon i zacząłem wydawać jakieś dziwne odgłosy, zacząłem sklejać ze sobą jakieś słowa, które przychodziły mi do głowy, przekonany, że za chwilę dadzą mi święty spokój, bo usłyszą, że to rzeczywiście nie ma sensu. Po czym wyszedłem z tej kabiny, oni powiedzieli: super, właśnie o to chodziło. No i cóż, nie było ucieczki.
Ale tak, oczywiście nie nawiązuję wprost do nazwiska Jurka, ale pojawił się potem, jak już zrobiłeś, pojawił się u ciebie głód może tego, albo jakaś tęsknota za tym, co kiedyś robiłeś? Głównie, czyli...
Wiesz, ja czasem brakuje mi koncertów, ale akurat takiej pracy studyjnej nie. I cieszę się z tego, co nagraliśmy, jestem bardzo z tego zadowolony, natomiast sam proces nie był dla mnie szczególnie ekscytujący, bo siedzenie w studiu właśnie i powtarzanie, kiedy nagrałem na przykład 8 linii jak fajnie, a potem powtarzanie jednej, która nie wyszła przez następne 2 godziny, to nuda, jest potworna i straszna męka. Zawsze się podobały sytuacje koncertowe, kiedy można było się spocić na tej scenie, kiedy można było wyładować złe emocje, poczuć to takie uderzenie, ten cios energii ze strony publiczności. A już właściwie nie wiem, kto komu tę energię oddawał, czy oni nam, czy my im, a najpewniej jedni i drudzy z tego czerpali. I za tym zatęskniłem, ale tego przy tej okazji nie miałem, bo to materiał, który właściwie z różnych względów nie jest możliwy do realizacji scenicznej. A nawet gdyby był, to bym tam po prostu gdzieś stał na boku i czekał na te swoje rzadkie partie, a nie krzyczał do mikrofonu. Ale nie wiadomo, co się jeszcze może w przyszłości wydarzyć.